Rozmawiamy o wysokiej wrażliwości. Profesor Monika Baryła-Matejczuk.
Dobry wieczór.
Czym jest wysoka wrażliwość? Przejdźmy do konkretów. Poprzednia część rozmowy była tytułem wstępu. Mhm. Rozmawialiśmy o historii, o tym, jak odkrywana została ta wysoka wrażliwość na świecie i w Polsce.
Tak.
Czym nie jest, a czym tak naprawdę nie jest, czym jest, bazując na najnowszych badaniach.
Najczęściej jakby we współczesnych badaniach definiujemy wrażliwość, wysoką wrażliwość pod hasłem czy pod nazwą wrażliwości przetwarzania sensorycznego, mając na uwadze szerszy kontekst wrażliwości środowiskowej, która jest typowa nie tylko dla ludzi. Co oznacza, że i ludzie, i zwierzęta muszą być wrażliwe, reaktywne na bodźce ze środowiska. I niektórzy z nas tych bodźców będą przyjmować i przetwarzać znacznie więcej niż inni, co oznacza, że część tych bodźców może być stresorami, a część źródłem dodatkowej przyjemności, czyli osoby wysoko wrażliwe mogą korzystać z niektórych warunków bardziej niż inni. I przed jeszcze Elaine Aron, jeden z takich niemieckich psychiatrów, opowiadał trochę o tej wrażliwości, że to jest tak, jakby do naszego mózgu, do korowych obszarów, docierały informacje w przypadku osób wysoko wrażliwych jakby przez grubsze sitko. To znaczy, ich jest, że jeszcze jest trochę do odsiania. Czyli one, jak już do nas docierają, to są jeszcze nieodsiane. To znaczy, że dociera znacznie więcej u osób wysoko wrażliwych niż u mniej wrażliwych rówieśników. I teraz, jeżeli mówimy o wrażliwości przetwarzania sensorycznego, że jest to cecha temperamentu odpowiadająca za to, jak człowiek odbiera i przetwarza bodźce ze środowiska. Początkowo uważano, że wysoko wrażliwym się jest albo nie jest, co znaczy, że jest jakaś populacja, około 20-30% osób, które są wysoko wrażliwe i że pozostali po prostu nie są wysoko wrażliwi. Natomiast od dłuższego czasu były trzy takie główne badania, my je zreplikowaliśmy w Polsce, które mówią, że wrażliwość, podobnie jak różne inne cechy osobowości i temperamentu, ma normalny rozkład w populacji, czyli najmniej jest osób nisko i wysoko wrażliwych, a cała grupa środka to są osoby przeciętnie wrażliwe. No i znów stosowano tu analogię kwiatów, mówiąc, że wysoko wrażliwe orchidee, czyli mogą nigdy nie zakwitnąć, bo nigdy nie spotkają warunków optymalnych, natomiast jak zakwitną, no to rzeczywiście korzyści z takiego piękna, no ale nie chodzi tu o fizyczne piękno, tylko takiego piękna funkcjonowania takiego kwiatu są bardzo duże, że są osoby przeciętnie wrażliwe, które porównuje się do tulipanów, mówiąc brzydko, stosunkowo łatwe w uprawie, jakichś szczególnych warunków nie wymagają, no i że są osoby nisko wrażliwe, które porównuje się do mleczy i one w zasadzie wyrosną i zakwitną wszędzie, nawet na chodniku, czyli trochę jest tak, że spływa po nich jak po kaczce, nie przejmują się, ale mniej do nich dociera i mniej korzyści czerpią z takich delikatności, niuansów, no bo one im tam latają, mówiąc brzydko.
Wszyscy są potrzebni, wszyscy ważne, są żeby potrzebni. Się rozumieli.
Dokładnie, o to chodzi, że interwencja oparta na temperamencie mówi o tym, nie ma lepszego ani gorszego temperamentu. Każdy z nas jest inny, każdy co innego ma do zrobienia.
Każdy wartościowy.
Dokładnie tak. I teraz, jak my w taki sposób o tym myślimy, no to jest to cecha. I teraz, dwa podejścia aktualnie w badaniach są. Jedno mówiące o tym, że może jest to metacecha osobowości łącząca w sobie kilka innych lub jest to cecha temperamentu pod nazwą wrażliwość przetwarzania sensorycznego. No i autorką tego podejścia, że jest to wrażliwość przetwarzania sensorycznego rozumiana jako dziedziczona cecha temperamentu, więc jak ktoś mówi, a po kim on taki jest albo ona taka jest, no to po kimś jest, tak? Po mamusi, tatusiu, rodzinie.
Który nie wiedział, że jest
na przykład,
wysoko wrażliwy.
Tak, tak, że mama mówi, no ale po kim taki jest, mąż to taki silny, nie rozmawia o uczuciach i tak dalej. No właśnie, to też zawsze ciekawe. Jak nie rozmawia o uczuciach, to znaczy, że z jakiegoś powodu nie chce rozmawiać o uczuciach, a człowiek, który nie chce rozmawiać o uczuciach, prawdopodobnie nie chce dlatego, że się boi, bo jest to
się schował.
Dokładnie, jakiś dyskomfort dla niego. Więc nasza kultura też nas często wspierała w tym, żeby ukrywać tą wrażliwość, zwłaszcza chłopców. żeby nie pokazywać siebie z tej miękkiej strony, choć to, jak zauważamy, bardzo się zmienia. Teraz mężczyzna może. Dziewczynki, kiedyś było, że złość piękności szkodził dziewczynek, czyli dziewczynki musiały się bardzo kontrolować w tej złości i rozwijać w sobie te bierno-agresywne zachowania, a chłopcy z kolei nie mogli płakać, to znaczy, że mogli być bardziej agresywni, a już mniej czuli i tacy uważni w swojej delikatności rozumienia uczuć. I to pierwsze podejście, które rozwinęła Elaine Aron, opublikowała tam w 97 roku, 6-7 pierwsze artykuły. Ona już wcześniej na ten temat pracowała razem z mężem Arturem Aronem, który jest też swoją drogą ekspertem od relacji, też psychologiem. To ona mówiła o tym, że z wrażliwością związane są 4 aspekty. I tylko wtedy, kiedy występują one wszystkie, możemy mówić, że osoba jest wysoko wrażliwa. I że na pierwszym miejscu to jest ta głębokość przetwarzania. To jest to, ile bodźców do nas dociera i jak my je przetwarzamy, ile o nich myślimy, analizujemy, że to nie jest takie proste wpadło i wypadło, że to nie jest to płytkie przetwarzanie według Craiga, które polega na tym, że jakiś bodziec dociera i po prostu odchodzi, tylko to jest ilość szczegółowych informacji przetwarzanych naraz. I osoby wysoko wrażliwe dużo szczegółowych informacji przetwarzają naraz. Co oznacza, że intensywniej myślą, zastanawiają się, często też dłużej podejmują decyzje, choć to nie jest prawidłowość. To znaczy, że niektórzy się mogą nauczyć szybko podejmować decyzje, ale mielą niektóre rzeczy, mają tam wiele procesorów, wiele zadaniowo myślą, trudno jest im na przykład przez to usnąć, albo taką gonitwę też zadaniowych myśli towarzyszy im. I to jest pierwszy aspekt. Drugi aspekt wysokiej wrażliwości to była ta skłonność do przestymulowania. To znaczy, jak człowiek myśli więcej, analizuje więcej, martwi się więcej, no to on też szybciej się staje zmęczony. To znaczy przytłaczają go, że ten próg przytłoczenia jest w innym miejscu niż u średniej populacji. To znaczy szybciej go przytłacza bycie, nie wiem, na festynie albo rozmawianie z ludźmi, takie zwłaszcza te small talki, takie, w których to tam trzeba wymienić, a cześć, co tam słychać, wszystko dobrze i w ogóle. Mają mniejszą chęć do odbierania na przykład telefonów po intensywnym dniu albo w ogóle rozmawiania, więc ta skłonność do przestymulowania u dzieci na przykład może nad aktywnością się przejawiać, taką bardzo dużą pobudliwością albo zupełnym wycofaniem, albo agresją, albo właśnie płaczliwością. Trzeci aspekt wysokiej wrażliwości to jest emocjonalność z empatią połączona. I w przypadku dzieci my raczej nie mówimy o empatii, raczej to jest współodczuwanie i uważność na emocje innych, takie, żeby mamusi nie było smutno albo żeby komuś nie było przykro. Natomiast chodzi o to, że ilość tych emocji i łatwiejsze jest ich wzbudzanie, czyli niższy próg i intensywniejsze przeżywanie, czasem też kumulowanie tych emocji i też intensywniejsze wyrażanie. Co oznacza, że no to może być i wybuch taki, i może być właśnie to takie trzymanie w sobie, a potem płaczliwość duża, tkliwość taka, więc ta emocjonalność jest większa. Natomiast my tutaj przez emocjonalność nie rozumiemy skłonności do przeżywania trudnych emocji tylko wszystkich emocji. Czyli ta emocjonalność związana jest właśnie z przeżywaniem wszystkich emocji w sposób intensywny, czyli też większe korzyści z przeżywania tych przyjemnych emocji. No i ostatni aspekt, bez którego właśnie nie byłoby wysokiej wrażliwości, to jest uważność na niuanse, na subtelności, na delikatności. Jak to się przejawia? No przejawia się to taką wrażliwością na sztukę, na naturę, na kontakt ze zwierzętami, ale też większą na przykład, nie wiem, u dzieci obrzydliwością na insekty, albo że nie chcą jeść na jakiejś podkładce, albo że im się ziemniaczki dotykają z buraczkami, albo że po zupie coś pływa i ona już jest trująca, albo że jakieś jedzenie ma jakąś konsystencję i z czymś się to kojarzy, albo wchodzi dziecko do jakiegoś pomieszczenia i jakoś tak pachnie, gdzie kiedyś pachniało, jak mu się z czymś tam kojarzyło. Więc ta uważność na niuanse, na delikatności, na subtelności, ona też odpowiedzialna jest za tak zwaną intuicję, czyli takie intuicyjne przetwarzanie, pamięć epizodyczną, bo z czymś tam się skojarzyło co kiedyś. I to jest jedno podejście. My badaliśmy trochę w inny sposób, starając się zrozumieć to, jak ta wrażliwość może manifestować się, szczególnie u dzieci, w różnych sferach funkcjonowania. I teraz, czyli wysokie nasilenie cechy temperamentu, jak wrażliwość przetwarzania sensorycznego, może się różnie manifestować, czyli różnie pokazywać. Kłopot polega na tym, że my najczęściej cechy temperamentu analizujemy po zachowaniu, a przyczyną zachowania może być czasem coś innego. Dlatego też tutaj z dużą ostrożnością ale zwracamy uwagę na to, że w sferze fizycznej no to jest na przykład większa wrażliwość skóry na drapiący materiał, na metkę. I to też nie jest tak, że zawsze, bo może być tak, że człowiek jest w komforcie, wyspany, odpoczęty, ma głowę luźną, no to już ta metka aż tak nie drapie, niż jak wtedy, kiedy już jest przytłoczony, za dużo się dzieje. Więc to są te drapiące metki, to jest wrażliwość na światło, szczególnie to sztuczne, takie rażące, że głowa zaczyna boleć na przykład od pobytu w centrum handlowym, gdzie jesteśmy tak bombardowani tymi różnymi bodźcami, dystraktorami, takimi rozpraszaczami, więc światło, słuchowe bodźce, że coś jakby nas tutaj nam przeszkadza, tam też diagnozuje się często taką wybiórczość słuchową na niektóre rzeczy, jak tam skrzypienie, czy tam zgrzytanie, czy no i różne ten dźwięk taki, nie wiem, wełny albo styropianu, albo połykania, albo nie możemy, jak ktoś koło nas je, więc to na te specyficzne, szczególne dźwięki większa wrażliwość. W sferze jakie jeszcze smaku, no to też tutaj zauważamy, właściwie w zmyśle smaku, no to zauważamy szczególną takie preferencje do określonej konsystencji pokarmu, albo do tego, że ono jest jakieś za ciepłe, za zimne, za jakieś, tak? Albo że ma jakiś taki posmak, albo pozapach, więc to też ma, okazuje się, znaczenie. Więc też jest w przypadku dzieci szczególnie większa wrażliwość na tą fizyczną złożoność, że na przykład się rękawek zamoczył i już trzeba bluzkę zdejmować, albo że się rączka za piaskiem zabrudziła, albo w buciku jest piasek, ale okazuje się, że w zupełnie innych warunkach, nie wiem, na plaży, to już ten piasek nie przeszkadza, ale tutaj w domu przeszkadza, więc to nie jest tak, że dziecko sobie nawymyślało, tylko no rzeczywiście tak to odbiera w takich warunkach, w jakich jest. No i to mamy sferę fizyczną. W sferze emocjonalnej to, tak jak powiedziałam, ta gotowość do odczuwania tych emocji, ich przeżywanie, też kontenerowanie, ale i wyrażanie emocji jest silniejsze, więc dzieci z tą taką złożonością emocjonalną raz usy najczęściej po prostu płaczem, czasem taką nadaktywnością, agresją, ale też wchodzeniem w taki stan flow, takiego zawieszenia, że tracą poczucie czasu, miejsca i tak dalej. W sferze interpersonalnej to są dzieci, które częściej obserwują dłużej niż wchodzą, czyli najpierw potrzebują się rozpoznać z grupą, bardzo dużej akceptacji grupy potrzebują, żeby ich lubili i żeby jakoś zaprosili, więc to są dzieci takie adaptowalne, ale że ktoś musi je zaprosić, wziąć do zabawy, że często w przedszkolu no to są takie dzieci, które blisko nauczyciela, bo on gwarantuje jakiegoś rodzaju bezpieczeństwo funkcjonowania. No i też te role w zespole przyjmowane, że często nie lubią być tym na tym świeczniku, nauczyciele mówią, no że chce być w centrum uwagi, a to nie jest taka uwaga, czyli chcą by o potrzeby zadbać, ale niekoniecznie być na tym takim świeczniku, że no popatrzcie, albo jakieś wystąpienia publiczne, albo odpowiadanie przed klasą, to jest szczególnie stresujące. No i w tej sferze poznawczej tu do uchwycenia to jest trudne, bo to jest często taka nieelastyczność, takie, że przywiązanie do swojego, takie zadawanie wielokrotnych pytań, żeby móc coś zrobić, czy na pewno dobrze, czy tak ma być. Ta samoocena jako konstrukt też taka chwiejna, czyli niska ta samoocena częściej jest. Dzieci nieadekwatnie źle o sobie myślą, mimo tego, że wiedzą i zostały wielokrotnie zapewnione, że coś jest dobrze, to pytają jeszcze raz i jeszcze raz, czy na pewno i czy ktoś jest zadowolony z nich i tak dalej.
Dlatego, że tak analizują.
Tak, dlatego, że myślą, dlatego, że wiedzą, że można jeszcze lepiej, dlatego, że towarzyszy im ten ciągły perfekcjonizm, żeby wykonać coś najlepiej, jak potrafią, żeby nie musieć tego poprawiać. Stąd ten cały proces uczenia się jest tak trudny dla dzieci wysoko wrażliwych, bo w procesie uczenia ciągle trzeba coś poprawiać. I pisanie literek, te szlaczki i te różne inne rzeczy no, powodują duże napięcie. To znaczy, że nie wychodzi to dobrze za pierwszym razem, więc dziecko zostawia, rzuca, powraca, więc tutaj też dużo emocji może temu po prostu towarzyszyć, ale też no właśnie tak jak wspominałyśmy, ta pamięć epizodyczna, że coś się przypomni, że łączą rzeczy, że zazwyczaj dwa razy tych samych błędów nie popełniają, że nie lubią tak w opozycji, zwłaszcza w tych takich początkowych klasach stawiać, żeby robić tak jak trzeba, tak jak pani chce, żeby pani była zadowolona, żeby ktoś był zadowolony zasadniczo, więc też łatwo o tą zewnątrz sterowność u tych dzieci, bo one są po prostu grzeczne zazwyczaj, posłuszne, mówiąc brzydko.
Jako psycholodzy, naukowcy obserwujecie, że właśnie rodzice odkrywają u swoich dzieci takie cechy, więc tak. U siebie zapewne. Jak wygląda ten proces? To jest poczucie ulgi, czy...
Ojejku, to bardzo różnie. Od poczucia ulgi, ojejku, w końcu rozumiem, do poczucia wyrzutów sumienia pod tytułem, jak ja mogłem tak tutaj cisnąć to dziecko, bo mnie denerwowało, że ono czegoś tam nie robi. Mogę taką anegdotę powiedzieć, bo teraz w tym, ta konferencja w tym Salt Lake City, wcześniej jeszcze tam się spotykaliśmy, bo to jeden z zespołów, który występował, to wspólne wystąpienie właśnie razem z Elaine Aron, Arturem, no i tam się spotkali w San Francisco tuż przed konferencją, żeby tam omówić jeszcze to wystąpienie. No i jedna z moich koleżanek, taka z Finlandii, która też pracuje w tym obszarze wrażliwości, opowiadała, jak to jej z kolei znajoma tak w sobie odkryła to, no i jak to odkryła, to taka była zafascynowana i w ogóle jak jej to wiele wyjaśniało, więc postanowiła swojej mamie kupić książkę o wysokiej wrażliwości, żeby ona w końcu też ją zrozumiała. Na co Elaine Aron mówi, ojej, to bardzo dobry sposób, żeby wywołać poczucie winy. Więc to tak trochę anegdotycznie, ale no to rzeczywiście tak jest. No część miała poczucie winy, że nie rozumiało, że chciało dla tego dziecka dobrze, więc jakoś tam dociskało, albo że jakieś takie zasady, reguły na sztywno. Albo mówiło, że czemu ty taki jesteś, jak tutaj brat i siostra, z nimi nie ma tyle problemów, a z tobą są. Więc no, od takich jednych i drugich doświadczeń najczęściej jest to poczucie ulgi na chwilę, a za chwilę jest to, co dalej i co teraz. To jak już wiem, to co teraz, to co ja mam robić.
I co jest dalej?
No właśnie, i to jest bardzo dobre pytanie, bo jak człowiek dobrze nie zrozumie, to jemu żadna instrukcja nie pomoże. Nawet jedna z pań przedszkolanek chciała taką instrukcję do dziecka, bo tam dziewczynka była wysoko wrażliwa i ona powiedziała, no to dobrze, dobrze, to ona dla chłopca z Aspergera ma, że ma robić to i to i to i to, to dla niej to co ona ma robić? No i właśnie, no co ma robić? No nic szczególnego w takim znaczeniu, że nie ma specyficznych, szczególnych metod, które będą wyjątkowo skuteczne dla dzieci wysokowrażliwych. Natomiast wiemy już z badań i z tych takich evidence-based practice, takich praktyki opartej na dowodach, że metody samoregulacji bardzo dobre są, ćwiczenie uważności jest niezwykle pomocne w pracy z dzieckiem, z każdym dzieckiem. Uczenie o emocjach, uczenie komunikacji bez przemocy, czyli zaczynanie od siebie, mówienie, co się ze mną dzieje na skutek czegoś i tak dalej. I to, że my wprowadzimy taką interwencję opartą na temperamencie, pokazując dzieciom, każdy z nas jest inny. Jednemu jest w takiej temperaturze gorąco, a innemu zimno. I to nie ma źle albo dobrze. Jeden lubi zabawy stoliczkowe, a jeden lubi biegać w to i z powrotem, a jeden lubi czasem tak, a czasem tak. Jeden z nas lubi się przytulać, jeden lubi się przytulać bardzo mocno, jeden lubi się przytulać troszeczkę albo podawać tylko rękę, a jeszcze inny w ogóle się nie lubi przytulać. I że to, jak my jesteśmy różni, ważne jest, żeby mieć poukładane, że to nie ma wartości oceniającej. My po prostu jesteśmy różni.
Kwestia, czy potrafimy siebie nawzajem zrozumieć.
Tak.
Czy takie zajęcia z empatii, z emocji są w szkołach, w przedszkolach?
Coraz częściej mogę powiedzieć, że tak. Jest zresztą te programy, które są rekomendowane, tam Przyjaciele Zipiego, czy no, rekomendowane i w trakcie, czy Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej. To są rzeczy, które szczególnie pomagają dzieciom wysokowrażliwym, bo one pomagają poradzić sobie z emocjami, bo to jest na początku bardzo trudne. Więc jeżeli warunki będą odpowiednie, wspierające, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko wysoko wrażliwe zabrać z grupy przedszkolnej lub klasy szkolnej, otworzyć mu głowę, coś pozmieniać, odwrażliwić i oddać, tylko chodzi o to, żeby ono, tak jak każde inne dziecko, znalazło dla siebie miejsce w grupie. I jak my myślimy, że wysoka wrażliwość, tak potocznie myślimy, to jest za cienka skóra, no to dobra, zostańmy przy tym, że to jest cienka skóra, to może, żeby tak nie bolało, jak ktoś dotyka, to nie trzeba zgrubiać skóry, rogowacieć jej, tylko może trzeba na początek nie pozwolić tak do siebie blisko podchodzić. Czyli nie łykać wszystkiego, nie przyjmować każdej krytyki i nie brać jej do siebie, tylko umieć rozdzielić to, co jest drugiej osoby, od tego, co jest we mnie. No i żeby siebie wspierać, żeby siebie kochać.
Ale to nie jest jakoś uregulowane instytucjonalnie, nie, że tego typu zajęcia się odbywają wszędzie. To są na razie eksperymenty.
Myślę sobie, że to są różnego rodzaju próby dobrze doskonalących się nauczycieli. Czyli jak nauczyciel sam decyduje się na te treningi uważności i tak dalej, bo wie, że to może pomóc, bo widzi, że uczniowie w ogóle coraz gorzej radzą sobie ze stresem, że je to jakby są mało odporne na różne rzeczy, to wie, że coś takiego ma sens. Systematyczne kształcenie w obszarze społeczno-emocjonalnym ma sens.